Galacjan, 5 rozdział, wersety od 13 do 15. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Do czego potrzebujemy, można powiedzieć, doktryny, nauki chrześcijańskiej? No, odpowiedź jest oczywista. Po to, abyśmy wiedzieli nie tylko w co mamy wierzyć, ale też jak mamy postępować. Nasza wiara, czyli to, w kogo wierzymy, w co wierzymy, kształtuje nasze postępowanie. Przynajmniej tak powinno być. To, jak postępujemy w życiu codziennym, powinno być wynikiem tego, w co lub w kogo wierzymy. Owoc naszego życia będzie odzwierciedleniem tego, w co wierzymy. Czy kto jest naszym Bogiem. Dzisiaj wielu ludzi mówi: ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. I czy można powiedzieć, że wierzę w Boga, tylko tej wiary nie praktykuję w swoim życiu? Wierzę, że Jezus jest Chrystusem, ale nie jestem zainteresowany, aby moje życie było zgodne z Jego nauczaniem. Tak? To jest wierzący niepraktykujący. Takie mówienie pokazuje tylko naszą niewiarę. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli nie idzie owoc za naszą wiarą, to jest ta wiara jest martwa. I Paweł do tej pory w liście do Galacjan zajmował się nauką, doktryną. Pokazywał, czym jest usprawiedliwienie z wiary. Podawał teologiczne argumenty ze Starego Testamentu, czepierając się na Starym Testamencie. A teraz od tego miejsca, które zaczęliśmy, zaczyna pokazywać, jak ta nauka, jak ta doktryna ma się przekładać na nasze życie. Jakie ma być jej zastosowanie w naszym życiu. Czyli teoria staje się praktyką. I Paweł mówi o wolności, do jakiej zostaliśmy powołani i pomaga nam zdefiniować, na czym ta wolność polega, jak ona powinna się wyrażać. Chrystus jest autorem tej wolności. Paweł mówi o tym w wersecie pierwszym, 5 rozdziału. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Więc widzimy, że wolność jest efektem czy rezultatem doskonałej ofiary, jaką Jezus złożył na krzyżu Golgoty. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset mówi nam taką rzecz. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jeśli ofiara Jezusa Chrystusa czyni na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni, to po co prawo? To po co dekalog? Po co przykazania? Chrystus uczynił tych, którzy są uświęceni, doskonałymi na zawsze. Chrystus uczynił coś, czego zakon nigdy nie był w stanie uczynić. Chrystus sprawił, że w przypadku człowieka wierzącego w Niego prawo stało się bezużyteczne, niepotrzebne. Dlatego jest mowa o wolności. Jest to wolność od zakonu, od dekalogu. Ponieważ Paweł, mówiąc o zakonie, jakby ma na myśli między innymi przykazania dekalogu. I to możemy widzieć nie tylko w liście Pawła, ale też w liście Jakuba. Rzymian 13 rozdział, wersety 8-10. Tak? Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc widzimy, że kiedy mówi o zakonie, to ma na myśli też przykazania dekalogu. Tak? I to są przykazania, on wymienia które. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. To są przykazania dekalogu. To samo w liście Jakuba, w 2 rozdziale, 2 rozdział, wersety 10-11. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Więc widzimy, kiedy Paweł mówi o zakonie, to ma na myśli między innymi dekalog plus te wszystkie inne przykazania prawa mojżeszowego. Tak w kwestii przypomnienia. Więc Paweł dąży do tego, żeby Galacjanie nie polegali na uczynkach zakonu, a polegali wyłącznie na wierze w Jezusa Chrystusa. Człowiek nie jest w stanie o swoich własnych siłach wypełnić dekalogu, zakonu. W związku z tym jest pod przekleństwem. Zakon pokazuje nam, jak bardzo odeszliśmy od Boga. Ale jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, to nie jesteśmy już zobowiązani, by być lojalni wobec tych przykazań. To znaczy nie musimy się spinać, nie musimy się starać ich wypełniać, ponieważ nasze usprawiedliwienie nie zależy od wypełniania tych przykazań. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa i na podstawie tej wiary mamy właściwą relację z Bogiem. W oparciu o tą wiarę i wyłącznie o tą wiarę. A nie przez to, co zrobimy dla Boga, czy jak przez jakieś przykazanie, które spełnimy. Do zbawienia jest nam potrzebny wyłącznie Chrystus i Jego doskonała ofiara. Jeżeli wierzymy w Niego, to mamy życie wieczne. Przestrzeganie jakichkolwiek przykazań nam tego nie zagwarantuje. Więc widzimy, że jeżeli ktoś polega na Chrystusie, to nie może polegać na uczynkach dekalogu. One się wzajemnie wykluczają. Wiara wyklucza nasze uczynki, a nasze uczynki wykluczają wiarę. Więc już dłużej nie pytamy, co mówi prawo. Nie pytamy, co mówi zakon czy dekalog. Prawo mówiło, co mi wolno, a czego nie wolno było. Prawo mówiło, rób to, a tego nie rób. Dla nas, chrześcijan, istotne jest, co mówi Jezus Chrystus. Ale czy to oznacza, że Stary Testament musi powędrować do kosza? Tak? Bo skoro polegamy na Chrystusie, skoro odwołujemy się wyłącznie do Chrystusa w kwestii usprawiedliwienia, właściwej relacji z Bogiem, to pytanie, czy Stary Testament musi być odrzucony? Czy musi powędrować do kosza? Oczywiście nie oznacza tego. Nie odrzucamy Starego Testamentu na rzecz Nowego, ale patrzymy na Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu, przez pryzmat Chrystusa. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament to jest Słowo Boże. W związku z tym, patrząc przez pryzmat Chrystusa, patrząc na Stary Testament, widzimy, że pewne rzeczy ulegają przedawnieniu, a pewne rzeczy są nadal ważne i obowiązujące. I takim przykładem jest problem, jaki jest opisany w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale. Problem, który dotyczył pogan, że Żydzi, znaczy wierzący Żydzi, niektórzy z Żydów mówili, że poganie powinni zostać obrzezani według prawa mojżeszowego, żeby móc być zbawionymi. I oczywiście to się rozrosło do dużego problemu i został zwołany sobór w Jerozolimie. I na tym soborze postanowiono pewne rzeczy. Razem jest napisane, że postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać, będziecie dobrze uczynicie. Więc widzimy, że ci ludzie, ci Żydzi wierzący nie narzucili tym poganom Starego Testamentu, Starego Przymierza, tego prawa czy zakonu. Oni pokazali, że pewne rzeczy uległy przedawnieniu, a pewne rzeczy są dalej istotne, są ważne. Więc uczestnicy soboru spojrzeli przez pryzmat Chrystusa na Stary Testament. Oczywiście też wzięli pod uwagę szerszy kontekst, ponieważ w wielu miastach, gdzie byli wierzący poganie, byli też Żydzi. W związku z tym, ze względu na nich, żeby ich nie odrzucić od Ewangelii czy od Chrystusa, no trzeba było się powstrzymywać od spożywania pewnych pokarmów. Więc Paweł mówi, że mamy wolność w Chrystusie. Powołani zostaliśmy do wolności. Nie musimy trzymać się kurczowo dekalogu, przykazań, czy prawa mojżeszowego. Jesteśmy od tego wolni. I teraz powstaje pytanie, czy jeżeli jestem wolny od przepisów prawa, od dekalogu, w kwestii mojej właściwej relacji z Bogiem, to czy to oznacza, że wszystko mi wolno? Czy wolność w Chrystusie sprowadza się do bezprawia? Czy to oznacza, że mogę grzeszyć i robić to, co chcę? I w naszym kraju mamy tak zwaną wolność słowa. Ale czy to oznacza, że każdy może mówić, co chce, o kim chce? Czy to oznacza, że można mówić dowolnie i nie ponosić konsekwencji za swoje słowa? Nasza wolność słowa jest ograniczona prawami innych ludzi. Tak długo, jak tych praw nie naruszamy, to możemy mówić, że mamy wolność słowa. Możemy mówić, co chcemy. I taki przykład jest niedawno, w tym tygodniu chyba prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko jednemu z radnych stołecznych za wpis w internecie obrażający głowę naszego państwa. Jest wolność słowa, każdy może mówić, co chce, ale jest to prawo ograniczone. Są granice tej wolności. Jeżeli przekroczymy je, to ponosimy konsekwencje. Podobnie jest z wolnością, jaką daje Chrystus. Wolność ta nie mówi, rób co chcesz, nie ma żadnych ograniczeń, też wszystko mi wolno. Apostoł Paweł zabezpiecza takie właśnie wnioski, też takie stawianie sprawy. Paweł mówi, jesteście wolni. Ale dodaje zaraz tylko oraz ale. Tak? Jesteście wolni, tylko i ale. I Paweł w ten sposób definiuje, na czym ta wolność nasza ma polegać. Pokazuje nam, jak z tej wolności mamy korzystać. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Czyli inaczej mówiąc, Paweł daje nam dwie zasady, których powinniśmy się trzymać, jeśli chcemy definiować wolność, jaką mamy w Chrystusie. Co mi wolno, a czego mi nie wolno. Co mogę w Chrystusie, a czego mi nie mogę. Wszystko mi wolno, tylko oraz ale. I nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Więc pierwsza zasada, tylko nie pobłażajcie ciału. Więc wiemy, o co chodzi. Nie chodzi tutaj o skórę, która powleka nasze kości, czy tkanki, mięśnie, prawda, to jest ciało, ale tutaj nie chodzi o to ciało. Chodzi o ciało, to natura, to jest ta natura cielesna. Jest to jest mowa o człowieku cielesnym w Piśmie Świętym i duchowym. Jest to przeciwieństwo jedno drugiego. Człowiek cielesny jest przeciwieństwem człowieka duchowego. Człowiek cielesny to jest taki, który nie doświadczył w swoim życiu Bożej łaski, odkupienia z grzechu. Jest to człowiek, którego zasadą życia jest grzech, jest podążanie za grzechem. Więc Paweł mówi nam, żebyśmy nie pobłażali ciał, czyli nie pobłażali rządzom cielesnym. Abyśmy pod pretekstem tej wolności nie dawali upustu naszym cielesnym rządzom. Nie mogę powiedzieć, wszystko mi wolno, więc będę postępował tak, jak mam na to ochotę, tak jak chce moja cielesna natura. Ponieważ robiąc te rzeczy, które są cielesne, w ten sposób przeciwiam się Bogu i Chrystusowi, w ten sposób grzeszę. A pamiętajmy, że Chrystus nigdy nie wzywał, ani nie zachęcał ludzi do grzechu, ani do pobłażania ciału. Raczej odwrotnie, wzywał ludzi do upamiętania się, do odwrócenia się od grzechu i nawrócenia się do Boga. Dobrze, przymknę, żeby nie przeszkadzać. Zachęcał do uświęcenia. Jeśli pobłażamy ciału, to postępujemy w sposób odwrotny do tego, co zamierzył dla nas Chrystus. Więc jeśli grzeszymy, to stajemy się niewolnikami. Nie korzystamy z tej wolności, tylko idziemy w drugą stronę, stajemy się niewolnikami. Bo jeżeli służymy czemuś, to stajemy się niewolnikami czemu służymy. A druga zasada mówi o tym, żebyśmy służyli jedni drugim w miłości. Jest to zasada, którą sam Pan Jezus swoim przykładem nauczył swoich uczniów. Przypomnę tylko, podczas ostatniej wieczerzy w Ewangelii Jana jest to opisane, Jezus przepasał się jak sługa i jak najniższy, najpośredniejszy ze sług umył nogi swoim uczniom. Ponieważ była to czynność, która w żydowskim domu była wykonywana przez najniższego ze sług. Więc Jezus uniżył się, stał się tym najniższym ze sług i umył nogi swoim uczniom. I pokazał i powiedział, że skoro On, Pan i nauczyciel ich, umył ich nogi, to i oni powinni umywać nogi sobie nawzajem. Oczywiście nie chodzi tutaj o powtarzanie tej czynności, fizyczne obmywanie nóg, ale chodzi tutaj o postawę, jaką powinniśmy mieć względem siebie nawzajem. Jest to postawa sługi, który służy w miłości, ponieważ tak służył Pan Jezus. Jest napisane o Panu Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie. Który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przed tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Jezus stał się tym najniższym sługą w hierarchii, najpośredniejszym ze sług i umył nogi swoim uczniom oraz poszedł na krzyż za nich. W ten sposób dał przykład tego, jak mamy służyć jedni drugim w miłości. Oczywiście w ten sposób szukał dobra nie swojego, ale swoich uczniów. Uważaj za kogoś większego, ważniejszego. Tak samo my musimy uważać innych za większych i ważniejszych od nas i przez to służyć im w miłości. I Paweł daje uzasadnienie, dlaczego tak powinno być. I wraca do zakonu. I pokazuje bardzo ważną rzecz, że cały zakon streszcza się w jednym słowie, którym jest przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wszystkie przykazania dekalogu możemy streścić w tym jednym przykazaniu. Wszystkie przykazania dekalogu sprowadzają się do tego jednego przykazania miłowania bliźniego. Więc można powiedzieć, że te poszczególne przykazania, jakie mamy w dekalogu, te 10 przykazań, to są tylko rozbicie na poszczególne elementy tego jednego przykazania miłowania bliźniego swego. Nie wiem, czy w szkole przeprowadzaliście na fizyce doświadczenie z rozszczepianiem światła przez pryzmat. Tak? Piotr? Nie pamiętasz. No to jest taki pryzmat, czyli taki trójkącik prześwitujący. Mama pamięta, tak. Prześwitujący. I jest skierowany strumień światła na to i na drugiej stronie, na ścianę wychodzi rozszczepione światło, czyli tęcza, tak? Kolory tęczy się pokazują. I jest powiedziane, że to światło na wejściu jest tym samym światłem, które jest na wyjściu. Tyle, że to światło na wyjściu jest rozszczepione, czyli pokazane te składowe kolory. Tak samo jest z dekalogiem i z tym przykazaniem miłowania bliźniego. Więc na wyjściu mamy dekalog, na wejściu mamy to przykazanie miłowania bliźniego swego, tak? Ale jest to jedno i to samo, znaczy nie jedno i to samo, to przykazanie miłowania bliźniego rozszczepia się na dekalog, można powiedzieć. To nam wskazuje na nadrzędność i ponadczasowość tego królewskiego przykazania, największego przykazania. Miłuj Boga i miłuj bliźniego swego. Możemy być wolni od przykazań dekalogu, ale nie jesteśmy wolni od tego nadrzędnego przykazania, które jest ponadczasowe. Dlatego należy służyć miłości sobie nawzajem, ponieważ jeśli tego nie będzie, to będzie pobłażanie ciała, a to prowadzi do wzajemnego niszczenia się. Stąd Paweł mówi, że się kąsają i pożerają, co prowadzi do strawienia. Nie wystarczy, że nasza wolność nie będzie innym szkodzić, bo wielu tak ludzi tak mówi, prawda? Tak długo, jak nie szkodzę innym, jak nie przeszkadzam innym, jak nie zakłócam spokoju innym, to mogę robić, co chcę. Nasza wolność nie może być wymówką do pobłażania ciał, ale nasza wolność powinna szukać dobra bliźniego. I wolność taka, jaką opisuje Paweł, nie jest produktem naturalnym. To nie jest coś, co naturalnie byśmy byli skłonni robić. Tylko Chrystus może uwolnić człowieka, aby mógł funkcjonować w takiej wolności. Tylko doświadczenie krzyża może dać motywację do służenia innym. Jeśli nie kochasz Boga z całego serca, to nie możesz kochać bliźniego swego we właściwy sposób. Ponieważ tylko Boża miłość do Boga ponieważ tylko miłość do Boga definiuje nam, jaka powinna być miłość do bliźniego. I te dwie sprawy zawsze idą w parze. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że uwolniłeś nas od tego, żebyśmy byli lojalni wobec przykazań dekalogu, czy jakichkolwiek przykazań. Uwolniłeś nas od prawa mojżeszowego, od tego, żebyśmy starali się je wypełnić i w ten sposób znaleźć przychylność w Twoich oczach. Panie, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Uczynił na zawsze doskonałymi nas, Panie. Dzisiaj nie musimy patrzeć na żadne przykazania, ale nasz wzrok kierujemy na Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawiciela. Panie, dziękuję Tobie, że dzisiaj możemy na Nim się skupiać, że możemy Jemu okazywać lojalność, że możemy na Nim polegać, Panie, ponieważ przez wiarę w Niego jesteśmy usprawiedliwieni. Nie stało się to przez poleganie na jakimkolwiek przykazaniu, ale wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Panie, też daj nam mądrość, naucz nas, jak lepiej służyć innym. Jak lepiej służyć innym, Ojcze, żeby ta wolność, jaką mamy, nie była wymówką do tego, że robimy to, co ta cielesna natura nam podpowiada, ale żebyśmy szli za Twoim przykładem, Panie, żebyśmy służyli innym w miłości. Ucz nas tego, Ojcze, jest to trudna lekcja. Jest to trudna lekcja, ciężko nam się uniżyć. Ciężko nam służyć innym w miłości. Ale Panie, dawaj nam motywację poprzez to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas, a zrobił to z miłości i jako sługa. On nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za innych. Panie, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa. I ponieważ mamy to doświadczenie krzyża w swoim życiu, możemy być naśladowcami Jego. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Tobie za wszystko, co mamy z Twojej ręki. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.